Śniadanie polityków.
Na zegarach 11 minut po godzinie 9. Michał Pacześniak, dzień dobry, witam słuchaczy Radia Gdański. Zapraszam na poniedziałkowe śniadanie polityków. Ze mną w studiu Marek Rutka, poseł Nowej Lewicy. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Na łączu telefonicznym Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie, chociaż nazwa sugeruje, że należy powiedzieć smacznego.
I Tadeusz Cymański z Solidarnej Polski, witam pana także
tak,
telefonicznie.
Witam.
Na początek informacja, nie ma z nami przedstawiciela opozycji, w tej chwili największej siły w Sejmie, czyli Platformy Obywatelskiej. Posłowie tej partii z naszego regionu nie znaleźli czasu, by spotkać się ze słuchaczami Radia Gdańsk. No, bardzo nam przykro, może następnym razem znajdą na to czas. Drodzy panowie, w czwartek Sejm przyjął uchwałę w sprawie obrony dobrego imienia świętego Jana Pawła II. Za uchwałą głosowało 271 posłów, 43 było przeciw, od głosów wstrzymało się 4 posłów, 142 naszych przedstawicieli w Sejmie nie głosowało. Fragment tej ustawy zacytuję. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej zdecydowanie potępia medialną, haniebną nagonkę opartą w dużej mierze na materiałach aparatu przemocy PRL-u, której obiektem jest wielki papież, święty Jan Paweł II. Najwybitniejszy Polak w historii. Jest to próba skompromitowania Jana Pawła II materiałami, których nie odważyli się wykorzystać nawet komuniści. W naszym studiu Marek Rutka, głos przeciw tej ustawie w trakcie głosowania. Czy nie zgadza się pan z treścią zawartą w niej?
Konkretnie uchwalę, to nie była ustawa.
Tak, oczywiście, przepraszam tutaj.
Sejmu. Po pierwsze, nigdy taka uchwała nie powinna trafić pod obrady Sejmu. Sejm Rzeczypospolitej nie jest miejscem, w którym trzeba się odnosić do reportażu w takiej czy innej stacji telewizyjnej. To naprawdę jest miejsce do ustalania i uchwalania prawa. Natomiast w tej uchwale, w tej propozycji, która została większością Prawa i Sprawiedliwości przegłosowana, znalazły się słowa potępiające dziennikarzy. Natomiast, co jest szokujące, ale też bardzo znamienne, nie znalazły się żadne słowa mówiące o ofiarach pedofilii. Ofiarach pedofilii, dokonał tych zbrodni pedofilii przedstawiciele Kościoła katolickiego. I tu o tym trzeba powiedzieć jasno. Jan Paweł II, chociaż ten materiał w stacji TVN, mówi o tym, że Karol Wojtyła jako biskup krył przypadki pedofilii. I to jest haniebne. Oczywiście trzeba zawsze mówić o czasach, w jakich to się wydarzyło. To oczywiście nie rozgrzesza sprawców tych zbrodni, ale w tamtych czasach, można powiedzieć, było pewnego rodzaju przyzwolenie na krycie przypadków pedofilii. Bo takie to były czasy, jak powiedziałem, ja tego absolutnie nie rozgrzeszam. Ale w wywiadzie dla argentyńskiego dziennika La Nación dziennikarka zadała papieżowi Franciszkowi pytanie o sprawy pedofilii i także te pytania kierowane pod adresem jego poprzednika, czyli Jana Pawła II, o tuszowanie pedofilii. I Franciszek powiedział, kilkadziesiąt lat temu taki sposób postępowania był swego rodzaju standardem w Kościele. W tamtych czasach wszystko było tuszowane. Do czasu skandalu bostońskiego wszystko było tuszowane. To mówi papież Franciszek. Przyznaje się do tego, że Kościół katolicki tuszował przypadki pedofilii i księża nie byli odsuwani od posługi, od zajmowania się dziećmi, od kontaktu z dziećmi, tylko byli przesuwani do innych parafii. Co jest też bardzo znamienne. Do dzisiaj archiwa kościelne nie zostały udostępnione cywilnym prokuratorom. To znaczy w tych archiwach kościelnych prawdopodobnie są dowody zbrodni pedofilii, natomiast prokuratorzy nie mają dostępu do archiwów Kościoła katolickiego w Polsce i i archiwów watykańskich. Kościół powinien sam się oczyścić z tych zarzutów.
No dobrze, to tak w takim razie patrzy pan na rzetelność dziennikarską tych materiałów, o których pan wspomina. Wiemy o tym, że są one wyciągnięte z Archiwum Bezpieki. Zdaje sobie pan sprawę, mimo że jest pan młodym człowiekiem, jak to wyglądało wcześniej. Były one fabrykowane po to, by zdyskredytować Kościół przez socjalistyczne władze i w tym momencie możemy się na nie powoływać?
Znaczy, mnie zastanawia jedno, dlaczego tak wybiórczo podchodzimy do kwestii archiwów Służby Bezpieczeństwa, bo z jednej strony padają oskarżenia bardzo mocne pod kierunkiem i w stronę Lecha Wałęsy, że był tajnym współpracownikiem, bo archiwa SB o tym mówią, a z drugiej strony, jeśli dotyka i dotyczy to księży chociażby, to mówimy, że oni są ofiarami sfabrykowanych dokumentów.
To ja tutaj wejdę w słowo, bo jeśli chodzi o pana Lecha Wałęsę, mówią to też świadkowie, którzy nie są skompromitowani przez Służbę Bezpieczeństwa i mówią to wyraźnie.
Ale nie ma żadnego wyroku mówiącego o tym, że w latach 80. na przykład Lech Wałęsa
mówimy o wcześniejszych latach.
Z SB. Ale może inaczej, może zróbmy coś takiego, że archiwami Służby Bezpieczeństwa, które są w posiadaniu IPN, niech zajmą się historycy, a nie politycy. I niech dochodzą do prawdy, natomiast politycy powinni się trzymać jak najdalej od kwestii historycznych, bo nie są, zwyczajnie mówiąc, obiektywni. I co do kwestii takiej rzetelności dziennikarskiej, o której pan redaktor się pytał, to od tego są chociażby ciała statutowe środowiska dziennikarskiego, ale także wymiar sprawiedliwości. To znaczy, jeśli w tym materiale pojawiały się kłamstwa, to jest droga cywilna i należy wystąpić przeciwko dziennikarzom czy świadkom, którzy mówili o przypadkach, bo są w tym materiale wskazani świadkowie, którzy mówili o tym, że Karolowi Wojtyle przekazywali informacje o czynach pedofilskich księży i niestety Karol Wojtyła z tym za dużo nie robił.
To w takim razie głos Prawo i Sprawiedliwości.
No, nie mogę nawet spokojnie tego słuchać.
No, Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość, bardzo proszę.
Ta audycja była czymś niesłychaniem, a w tej chwili ten wywód obrzydliwy, którego przed chwilą wysłuchaliśmy, jest najlepszym świadectwem, jak bardzo ta uchwała była potrzebna, że lewactwo nie zamierza zamilknąć, tylko chce kontynuować ten obrzydliwy, wstrętny atak na największego z Polaków. Myślę, że tutaj w tej intencji jest uderzenie w ogóle w tożsamość Polski, osłabienie morale Polaków, tej wspaniałej jedności łączącej, to co najbardziej nas jak gdyby spajało, bo wydaje się, że nie było w Polsce większej wartości jednoczącej i właśnie łączącej ponad podziałami, jak szacunek dla świętego Jana Pawła II. Ja mam w tej chwili w pamięci rok 2003, kiedy byliśmy z pielgrzymką w Watykanie, duża pielgrzymka Solidarności, Jan Paweł II do nas z pięknym przemówieniem i wtedy byliśmy razem z prezydentem Wałęsą, Marianem Krzaklewskim, trzech przewodniczących, piękny dar głowy Chrystusa w rzeźbie przekazywaliśmy Janowi Pawłowi II i nieco później w Polsce zorganizowaliśmy jako Solidarność wielką konferencję. Byli goście międzynarodowe, narodowi, prymas, biskupi, duża dyskusja na temat roli Kościoła w odzyskaniu niepodległości Polski. I puentą tej konferencji było takie stwierdzenie, że bez polskiego Kościoła, bez Jana Pawła II, bez wspaniałych polskich księży nie byłoby Solidarności i nie byłoby wolnej Polski. Więc te zasługi dla Polski, dla naszej niepodległości Jana Pawła II i polskiego Kościoła są przeogromne. Ja sądzę, że również to lewactwo, które w tej chwili słyszymy, też doszło do podobnego wniosku i uznało, że żeby osłabić Polskę, to trzeba uderzyć w to, co najważniejsze, co najbardziej nas łączy i spaja. Odnośnie tych zarzutów, to w tej chwili powoli ukazują się owszem, niezbyt nagłaśniany, ale te działania Jana Pawła II, które podjął, jako papież wydał specjalne, tutaj nazewnictwem zbyt dobrze nie operuje, regulacje w prawie kanonicznym, które osoby, wobec których padają tego rodzaju zarzuty, odsuwa od wszelkich funkcji kanonicznych, wprowadza obowiązek zgłoszenia tych rzeczy do prokuratury. No, w każdym razie zero pobłażania. Publicznie nazywał molestowanie czy pedofilię Jan Paweł II najstraszniejszą ze zbrodni. To są te fakty i atakowanie jego pod tymi zarzutami jest najobrzydliwszym, najwstrętniejszym z kłamstw. To jest deptanie tego, co dla nie wszystkich, jak się okazuje, ale przynajmniej dla większości, dla wielu Polaków jest najświętsze. Więc ja z czymś takim pogodzić się nie mogę. I jeszcze raz mówię, ten wywód tego pana przede mną dokładnie udowadnia, jak bardzo potrzebna i konieczna była ta uchwała. I myślę, że tutaj, jeśli chodzi o obronę Jana Pawła II, Polacy nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa, że dopiero teraz się w tej sprawie zaczną wypowiadać.
To poseł Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość. Tadeusz Cymański z Solidarnej Polski głosował za przyjęciem tej sejmowej uchwały.
No tak, panie redaktorze, szkoda wielka, że nie ma posła jednak Platformy czy posłanki, dlatego że...
Ja też żałuję, panie pośle.
Ale nie chcę tutaj oczywiście, żeby kogoś dotknąć, natomiast uważam, że to nie, że nie mieli czasu. Ja bardziej się obawiam, że strasznie ciężko byłoby im tutaj rozmawiać, dlatego że ta postawa wyciągnięcia kart i w ogóle umycia rąk wobec kwestii, która jednak jest ogromnej wagi. Trzeba sobie uświadomić jednak to, że ten papież no, był wyjątkową postacią. Dzisiaj mamy ogromny konflikt polsko-polski. Idą wybory. Bardzo brutalna kampania się szykuje. Brutalna. Rodziny są podzielone. W wielu rodzinach się ludzie nie spotykają, dlatego że jeden jest za Tuskiem, drugi za Kaczyńskim. Takie są fakty. I kto dzisiaj w ogóle w historii i z ludzi ostatnich lat, dziesięcioleci w Polsce jest taką postacią, która łączy Polaków? No już mamy autorytetów, właściwie praktycznie już nie ma autorytetów. I taki jednak atak, kampania, uderzenie w papieża, w myśl ewangelicznych słów, uderz w pasterza, a rozproszą się owce jego, no to jest po prostu przemyślane. I żeby było jasne, nikt nie uciekał od badań naukowych. Czy papież wiedział? Trudno, żeby nie wiedział o negatywnych zjawiskach, bardzo bolesnych, a nawet strasznych. Tylko te materiały, o których tu pan redaktor mówi, i ten program, który zrobił karierę, ten Franciszkańska 3, godzina 32, TVN, żeby było jasne. Każdy, kto nawet nie chodzi do kościoła, jest niewierzący, może sobie go dokładnie, spokojnie, tylko spokojnie, obejrzeć i odpowiedzieć na pytanie. Czy ten program nie jest zrobiony z jasną tezą, żeby zdezawuować, skompromitować tego papieża? Bo zarzut, dziękuję posłowi Rutce za jedną kwestię, bo mówi w tamtym czasie. Nie, dzisiaj mamy ogromny konflikt. Kościół jest w defensywie. Młodzi ludzie odchodzą od kościoła. Mamy trudny czas i w tym momencie, i dzisiaj mówi się o pedofilii, o LGBT. Dzisiaj ja mam 68 lat, ja pamiętam w dzieciństwie, co się mówiło o kwestiach obyczajowych, kochających inaczej i tak dalej. To był całkiem inny czas. I tak okrutny sąd i właściwie nie oskarżenie, bo ten program jest wyrokiem na tego papieża. Sugestie, niedopowiedzenia, które stawiają go w strasznym świetle. Kamera, zdjęcia, muzyka. To jest jakby można powiedzieć o Drakuli. Ten papież jest tam postawiony w sposób straszliwy. Powiem jeden szczegół, żeby się nie rozgadywać. O rzetelności. Jest tam też uderzenie w sapiechę. To legenda w czasach wojennych, w czasach komunistycznych. Legendarny to był z książęcej rodziny, wielka postać, kardynał Sapieha. Jest zeznanie Boczka, to jest biskup Boczek, tam są nazwiska użyte z SB. Dewiant seksualny, alkoholik, informator i współpracownik TW SB ówczesnej, która była w śmiertelnej walce z Kościołem. I on zeznaje, rok 50, są daty. W tamtym momencie kardynał Sapieha miał 83 lata. To można sprawdzić, to można zweryfikować, zwłaszcza jak się robi 2,5 roku program. I pisze się, że on fizycznie, jest opis nawet techniczny, jak atakował tego 30-letniego silnego księdza. I co to jest? Pytam, co to jest? Ale jest tych przykładów jeszcze więcej tam. No i wreszcie, proszę państwa, no, jak się czyta od lewa do prawa, bo trzeba przegląd zrobić taką kwerendę od naszego dziennika po Wyborczą i po te najbardziej skrajne czasopisma, no to jakie padają słowa ataku, że papież, cytuję, zatruwał polskie dusze obsesyjnym strachem. Inne sformułowanie. Świadomie krył zbrodniarzy. To sformułowanie rzuca na niego straszliwy cień podejrzenia. On już nie żyje. Wydarzenia, o których teraz mówimy, były 50 i więcej lat temu. No, drodzy państwo, ja rozumiem, że różni jesteśmy. Polska jest krajem pluralistycznym. Mamy różnice w rodzinach, mamy... Ale w tym momencie uważam, tu się nie zgadzam z tymi, którzy uważają, że nie powinniśmy. Nie tylko, że powinniśmy, ale mamy obowiązek zająć głos, kiedy toczy się ogromna nawałnica i nie mówmy, nie łączmy tak sprytnie Kościoła z tym papieżem, ani nie odcinajmy go od tego. Ale dzisiejsza sytuacja Kościoła i dzisiejszy problem pedofilii, na przykład nieudostępniania archiwów kościelnych, można o tym rozmawiać, dyskutować i trzeba dyskutować. Papież był człowiekiem intelektualistą, to był. On nigdy nie kwestionował naukowych metod, racio fides et ratio, wiara i rozum. No bo, na Boże, Boże Święty, no przecież jak można tak o tym człowieku i w taki sposób w niego uderzyć? To jest przerażające. I na końcu powiem jeszcze jeden pewien szczegół drobny. Podzielę się taką refleksją. Kiedyś, jak byłem posłem w 97 roku, trafiłem 26 lat temu, byłem młodym posłem i wchodzi Kwaśniewski, Aleksander. I reakcja była też znamienna. Skąd my to znamy, ktoś powie. Otóż część prawej strony nie wstała. Wstałem, bo uważam, że wchodzi prezydent. To nie był, żeby było jasne, mój prezydent. Ale Aleksander Kwaśniewski był naszym prezydentem. Wielu słuchaczy powie, że Duda to nie jest ich, ale każdy powinien powiedzieć nasz. I już dzisiaj powiem tu w Radiu Gdańsk, niezależnie kto będzie prezydentem po Andrzeju Dudzie, to będzie nasz polski prezydent. Niekoniecznie mój.
I tu stawiamy...
Trzeba pamiętać. I teraz, już koniec, i teraz jakby pani Witek puściła papieża przemówienie z Sejmu, to ogromna część sali siedziała, a przemawiał polski wielki papież, przemawiała głowa jeszcze państwa watykańskiego. No to naprawdę i to jest bardzo złym znakiem. Wyciągnięcie kart i niegłosowanie to jedno i to siedzenie, brak poszanowania dla wybitnej osoby.
To ja tutaj jeszcze pragnę przypomnieć o czym już wspominali panowie posłowie, o zasługach, jeśli chodzi o uzyskanie wolnej Polski w roku 89.
A jeśli można, panie redaktorze,
jedno zdanie, poseł Marek Rutka, Nowa Lewica.
Ja bym chciał rozdzielić dwie kwestie, to znaczy z jednej strony dokonania papieża Jana Pawła II, mówię celowo nie Karola Wojtyły, tylko papieża Jana Pawła II dla obalania systemu socjalistycznego w tej części Europy. Muszę powiedzieć, że ja brałem udział we mszy świętej na skwerze Kościuszki w 1987 roku. Byłem także w Watykanie na grobie Jana Pawła II dobre 15 lat temu. I to jest jedna kwestia. Natomiast to, że Karol Wojtyła wiedział o tych przypadkach pedofilii i nie odpowiadał na to, nie reagował na to w odpowiedni sposób, to jest zupełnie inna sprawa. Ale tylko jeszcze jedna kwestia. Kardynał Bernard Law, arcybiskup Bostonu w Stanach Zjednoczonych, został oskarżony o ukrywanie informacji dotyczących seksualnych nadużyć w jego archidiecezji i został 13 grudnia 2002 roku skazany przez amerykański sąd. I co zrobił Jan Paweł II? Przeniósł go do Watykanu i mianował arcypresbiterem Patriarchalnej Bazyliki Matki Bożej Większej w Rzymie. Wiedział o zbrodniach arcybiskupa, przeniósł go do Rzymu po to, żeby uniknął kary więzienia w Stanach Zjednoczonych.
Może to był, panie pośle, akt miłosierdzia i to też trzeba brać pod uwagę. Jeśli chodzi o materiał, który został opublikowany w TVN-ie, no tutaj kwestia wiarygodności świadków będzie jeszcze na pewno rozpatrywana.
Panie redaktorze, jedna uwaga, można jeszcze jedno pytanie?
Króciutko, panie pośle.
Co? Bardzo krótko, bo wszyscy mówimy o tym, że ukrywał, tuszował, nawet takie są słowa, toksymy Jana Pawła II. Pytanie jest podstawowe, elementarne. W tamtym stanie nie tylko społecznym i historycznym, ale prawnym, publicznym, cywilnym, czyli prawo karne i cały system, który wtedy był, i prawo kanoniczne, kościelne. Co? Bo papież podejmował różne działania w świetle tamtego czasu i tamtych możliwości. Co mógł i co powinien zrobić w tym przypadku. Ci sędziowie byli, tych dwóch zresztą księży było skazanych i skazanych w więzieniach były. No teraz co powinien zrobić? Bo te zarzuty są takie, że wiedział, krył, tuszował. Co powinien zrobić konkretnie? Co powinien zrobić? Zrezygnować z kapłaństwa? On co powinien zrobić? Bo robił to, co mógł, uważam, a nawet więcej, więcej niż inni robili duchowni. Więc perspektywie, ta insynuacja i zarzut jest nie fair.
W perspektywie czasu i tego, robić? Co działo się wcześniej, na pewno te działania Jana Pawła II były znaczne. Panowie, zostawmy panowie ten temat, bo to jest...
Znaczącej, przepraszam.
Ja wiem, że ten temat emocjonuje.
Proszę mi pozwolić.
Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość.
Więc odsunięcie znaczącego hierarchy, wysłanie go do Watykanu jako na jakąś trzeciorzędną funkcję, to jest w zasadzie anihilacja, to jest unicestwienie tego człowieka jako osoby publicznej. I tak jak powiedział Tadeusz, tutaj żadnych funkcji karnej, zwłaszcza w Kościele, takich funkcji wykonywać nie można było, nie było do tego podstaw prawnych. Ale na jedno zwracam uwagę, na czym polega spryt i manipulacja lewactwa dzisiaj w Polsce. Proszę wklepać w Google, w internecie hasło pedofile i Platforma Obywatelska. Zobaczycie Państwo, ile się wysypie różnych rzeczy i zdarzeń, które być może tym atakiem na Kościół chce się w tej chwili zatuszować. To jest coś niesłychanego. Film Natkowskiego o tym, jak wielkich rozmiarów w tych różnych celebryckich środowiskach, ta Sopocka Zatoka czy Dworzec Warszawski, ile iluż tam celebrytów i różnych funkcji, znacznych zawodów, prawników urządza sobie, czy korzysta z chłopięcej prostytucji. Te zjawiska w Polsce i z tym lewactwo w Polsce nie walczy, tylko kieruje wzrok i reflektor na Kościół.
Panie pośle, taka...
Pedofilia w Kościele to jest margines tego zjawiska w Polsce w ogóle.
Debata na temat pedofilii na pewno jeszcze zostanie ruszona. Ja przypominam sprawę z roku 2008 bodajże, kiedy Donald Tusk mówił o chemicznej kastracji pedofilów. Jakoś do tego nie doszło za jego rządów. No ale to postawmy kropkę. Mówiliśmy o celebrytach. Zaraz porozmawiamy o ofensywie Prawa i Sprawiedliwości, o akcji Przyszłość to Polska, ale skoro wspomnieliśmy celebrytów, to chciałbym króciutką chwilę poświęcić pani Janinie Ochojskiej, która życzy oszczerstwa na polskich leśników, że chowali ciała uchodźców w masowych grobach, jak informuje prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Polecił prokuraturze wszcząć postępowanie karne. Tadeusz Cymański, Solidarna Polska. Czy taki ruch powinien zostać wykonany, czy pana zdaniem być może został wykonany zbyt późno?
Nie wiem, szczegółów nie znam, natomiast co ma wspólnego pierwszy temat z drugim? Otóż przysłowie, my tam umrzemy kiedyś, a polskie przysłowia i powiedzenia naszych rodziców, dziadków i pradziadków będą ciągle aktualne. To jest jednak mądrość pokoleniowa. Zły to ptak, który we własne gniazdo kala, tak? No, proszę państwa, ja rozumiem, że można mieć różne poglądy, ale na zewnątrz, na forum międzynarodowym, mówienie strasznych rzeczy, i to jeszcze niesprawdzonych, niezweryfikowanych, to jest rzecz po prostu, która odbiera mowę. A jeżeli to czyni polityk, i to jeszcze nie byle jaki, bo to przecież elita, mówię o posłach, mówię o europosłach, to straszne. Przecież i teraz i co to ciekawe, że jeżeli to mówi Niemiec o Niemczech, czy Francuz o Francji, to on to bardzo uwiarygadnia. Bo jeżeli to by powiedział, że polscy leśnicy w masowych grobach uchodźców i różne rzeczy na temat straży granicznej, jakieś okrutne rzeczy, historie, mówili, użyje słowa jednak obcy, to pół biedy. Ale jeżeli to mówią politycy polscy, jednak polscy, no, my jesteśmy różni, to jasne, ale to przyzna pan i państwo, którzy nas słuchacie, no to jest rzecz... I wszędzie postępowania powinno być jak najbardziej, dlatego że to są paragrafy na ten temat, że jednak nieprawda po pierwsze. Nieprawda i to była taka krzycząca. Ja nie wiem, no ja doceniam zasługi pani Ochojskiej, ale to nie pierwszy przypadek, kiedy używa sformułowań i wypowiada kwestie nie tylko nieprzemyślane, ale nieprawdziwe przede wszystkim. Nieprawdziwe. Także pytanie pańskie jest retoryczne. Myślę, że to jest do sprawdzenia. Niech wskaże, gdzie są te masowe groby. W ogóle jak to brzmi? To brzmi potwornie wręcz. Tak potwornie. Natomiast ciężar dowodu, stara zasada maksyma jest łacińska czy rzymska, ciężar dowodu spoczywa na tym, kto twierdzi. Proszę, niech wskaże i to prokuratura sprawdzi. Jestem nie tylko ciekawy, ale to wymaga tego nasza elementarna uczciwość.
I prokuratura, będzie to sprawdzać. Marek Rutka z Nowej Lewicy. Jak pan reaguje na takie słowa? Jaka jest pana reakcja?
To też pokazuje, że debata publiczna w Polsce doszła do jakiejś ściany. To znaczy pytanie, czy są jakieś granice, które można jeszcze przekroczyć. W miniony weekend w Gdańsku doszło przy ulicy Partyzantów do haniebnej sytuacji. To znaczy synagoga została, na synagodze zostały wymalowane symbole swastyki. To pokazuje, gdzie my jesteśmy. To znaczy blisko 80 lat po wojnie. 6 milionów wymordowanych Żydów. 3 miliony to byli Żydzi polskiego, obywatele polscy. I jest wymalowana swastyka. To znaczy gdzieś ta spirala nienawiści jest tak silnie nakręcona i ten rów pomiędzy Polakami jest tak głęboko wykopany, że szczerze mówiąc niewiele już mnie jest w stanie zdziwić i to jest taka gorzka konstatacja.
To znaczy, że pani Janina Hojska wykopuje te transzeje pomiędzy Polakami? Bo tutaj nawiązanie...
Na pewno ich nie zasypuje tymi słowami, bo jeśli ma takie dowody, to te dowody trzeba przedłożyć. Natomiast jeśli to są jakieś plotki, to odpowiedzialny polityk w Parlamencie Europejskim takich słów nie powinien tak puszczać na wiatr. Ja muszę powiedzieć, że ja byłem w czasie kryzysu humanitarnego na granicy, byłem w podlaskich lasach, spotykałem się z wolontariuszami także Grupy Granica. To były ciężkie sytuacje, ja nigdy nie zapomnę tego, co tam zobaczyłem. Ale zobaczyłem też dużo dobra ludzi, którzy także i z Europy przyjechali pomagać uchodźcom, którzy byli po polskiej stronie. Ale były także ofiary, które topiły się na bagnach. I są także wyroki na strażników granicznych za pushbacki, czyli za to, za wypychanie poza granice Polski i ci ludzie wpadali w sidła białoruskich siepaczy. Jesteśmy w środku Europy i takie rzeczy niezgodne z konwencjami, chociażby konwencją genewską, nie powinny się nigdy dziać, ale one muszą być udowodnione. To znaczy nie można tak swobodnie rzucać na wiatr tak ciężkich oskarżeń.
To ja przypomnę panu posłowi, że sprawa wojny hybrydowej na naszej polsko-białoruskiej granicy i sposób jej rozwiązania przez Polaków został bardzo doceniony przez Unię Europejską. I nie było o tym, nie było mowy o tym. Ale dobrze, teraz głos na temat pani Janiny Ochojskiej. Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość.
Wie pan, ja przyznam, że do pewnego czasu próbowałem sobie tłumaczyć te występy pani Ochojskiej jako jakąś jednostkę chorobową, bo tu żadne inne tłumaczenie do tego nie bardzo przystawało. Natomiast to, co stało się ostatnio, to oskarżenie, no to jest już coś tak niesłychanego, niewiarygodnego. Powiem tak, że nikt rozsądny w to nie uwierzy. Natomiast szkody, jakie z tego rodzaju wypowiedzi robione są wizerunkowi Polski na arenie międzynarodowej, no są nie do przecenienia. Natomiast nawet polskie prawo nakazuje, jeśli ktoś ma jakąkolwiek wiedzę o takich zdarzeniach, nie wiem, śmierci czy zakopywanie, powinien natychmiast donieść czy zgłosić się z tym do prokuratury. Podobnie, a to już pytanie do pana Rutki skieruję, czy polskie prawo zezwala na przekraczanie granicy w dowolnie wybranym miejscu, w lesie, w polu i tak dalej. Cały polski system prawny chroni nas przed takimi zdarzeniami i nie wolno w sposób dowolny uzurpować sobie, że można tym dysponować wobec innych, jakieś prawo międzynarodowe się powołując. Funkcjonariusze Straży Granicznej, nie tylko, mają obowiązek strzec tych granic, żeby nikt w miejscach nieprzewidzianych do tego, a więc na przejściach granicznych, nie przekraczał granicy. Oni normalnie wywiązywali się ze swoich zadań, ze swoich obowiązków. I oskarżanie ich za to, że to czynili, jest też no, w jakiś sposób hańbieniem polskiego munduru, jest sprzeczne z polską racją stanu. Po to, żeby Polacy byli bezpieczni, my wszyscy tutaj żyjący w naszym kraju, w kochanej Polsce, mamy prawo czuć się bezpieczni i oczekiwać, że służby graniczne nie dopuszczą do przekraczania granic przez nie wiadomo kogo w dowolnym miejscu, że będą się odbywały te kontrole graniczne. A jeśli chodzi o przypadki na tej białoruskiej granicy, to głośno było o przypadkach, że Straż Graniczna, strażacy z narażeniem życia gdzieś tam wyciągali tych ludzi z bagien, z miejsc, które zabrnęli no, w sposób zupełnie nierozsądny, wdzierając się czy przekradając się przez teren Polski. Tym bardziej, że ich teren nigdy nie była Polska. Oni zawsze chcieli przedrzeć się przez teren Polski do Niemiec. Więc
no ja też
tutaj te wypowiedzi pani Ochojskiej są niepojęte, niedopuszczalne. To może być tylko przykład tego, jak osoba publiczna wypowiadać się nie powinna.
Panie redaktorze, bo padło pytanie. Będzie to badać.
Padło do mnie pytanie.
Poseł Marek.
Oczywiście jestem za tym, aby polska granica była właściwie chroniona i to jest oczywiste i to jest jasne, bo to jest granica państwowa i jeszcze z państwem, które jest nieprzyjazne nam, czyli Białorusią. Natomiast jeśli już ktoś tą granicę przekroczy, znajdzie się na terytorium Unii Europejskiej, to obowiązują nas konwencje, chociażby genewska, o tym, aby taki człowiek trafił na przykład do ośrodka strzeżonego Straży Granicznej, została wszczęta procedura i jeśli ta procedura się zakończy, albo będzie miał status chroniony na terenie Polski bądź Unii Europejskiej, albo zostanie deportowany zgodnie z prawem.
No i
to tu jest pełna zgodność. Natomiast
jak ta deportacja, panie pośle, powinna wyglądać pana zdaniem?
No deportacja zgodnie z podpisanymi umowami z państwami trzecimi. To znaczy wiadomo, że jeśli jest to obywatel kraju, chociażby Afryki Północnej, wówczas organizowane są transporty lotnicze i tacy ludzie są do miejsca, z którego pochodzą, deportowani. Tak się dzieje w Unii Europejskiej i to, o ile jest zgodne ze standardami, z konwencjami, które Polska ratyfikowała, no prawa trzeba przestrzegać. No bo jeśli...
Polskim prawem jest przekraczanie granicy w miejscu do tego wyznaczonym.
Ale ja mówię... Dobrze, no to teraz odnieśmy się może do sytuacji z lat 70. i 80., kiedy polscy rybacy uciekali na Bornholm.
Mówimy trochę o innej sytuacji.
Nie,
mówimy
także
o emigracji, czy mówimy o uchodźcach, bo tutaj
ale
jest
pytanie,
różnica.
Czy ktoś jest uchodźcą politycznym, czy ktoś jest uchodźcą ekonomicznym. W Polsce byli i tacy, i tacy. I także w mojej rodzinie były osoby, które uciekały w sposób nielegalny do Republiki Federalnej Niemiec z przyczyn ekonomicznych, a nie politycznych. Ale to trzeba zawsze czy od tego są organy
ale
państwa,
aby... Przez
panie pośle, jeszcze będzie szansa odpowiedzieć.
Ale rybacy, którzy uciekali na Bornholm, nigdy nie byli odsyłani do Polski, tylko znajdowali azyl w Danii, w Szwecji, czy później w Stanach Zjednoczonych chociażby, czy w Kanadzie, bo wielu mieszkańców Trójmiasta tam ostatecznie się osiedliło. Jest prawo i tego prawa należy przestrzegać. I zawsze trzeba też patrzeć na człowieka i na jego cierpienie.
Ostatnie zdanie na ten temat, Tadeusz Cymański, naprawdę króciutko, bo jeszcze porozmawiamy
o... Nie chcę spekulować, ani jakiś być uszczypliwy, na to się zastanawiam o tej absencji, bo to są trudne rzeczy. My też nie aniołki, tutaj nie ma aniołów w polityce i w życiu, żeby było jasne. U nas się zdarzają też sytuacje czasami, że jesteśmy za kłopotami, a nawet zawstydzeni jakimś zachowaniem naszego posła czy posłanki. Natomiast reakcja partii powinna być jasna. Ma rację poseł Zrudzka, mówiąc, że szykuje się bardzo brutalna. Mamy naprawdę agresję w internecie, nieprawdopodobną. I w takim momencie nieodpowiedzialność za słowa, nieodpowiedzialność za zachowania powinna absolutnie być w centrum uwagi. I co najważniejsze, każda partia, nasza, wasza, insze, obojętnie kto, jeżeli ktoś coś, nie powiem chlapnie, ale powie w skandaliczny sposób, powinna się od tego odciąć, napiętnować, a nawet partyjne sankcje wyciągnąć. Jasne? I tutaj ta cisza No i absencja, ja nie wiem, czym spowodowana, bo mnie to bardzo dziwi, bo to są unikalne sytuacje, przecież posłów jest wielu, że nikt nie chciał przyjść, czy odmówił panu redaktorowi, bo tak to czytuję. I to nie tylko zubaża naszą dyskusję, bo to jest taka troszeczkę, poseł Rutka dzielnie broni całej opozycji jednak, a my z posłem Siarkiem swoje mówimy. Natomiast jeszcze wracając do najważniejszej rzeczy. I ten temat jest niezakończony, natomiast to, co pan redaktor powiedział, są przejścia graniczne. Jeżeli matka z dziećmi małymi decyduje się nielegalnie, ryzykując życie, to jest bardzo ważne, bo ona idąc, teraz mamy mur, mamy trochę inaczej, inne kraje a propos też budują mury, żeby to było jasne. W Meksyku, w Hiszpanii, w Polsce, na Estonii, więc to też, nie, to też jest znamienne. Więc musimy się w jakimś sensie, użyję słowa niestety, bronić. A humanitarne aspekty nie są mi obce. I nikomu nie są obce, również strażnikom. Natomiast jest to brutalny dylemat. I jeszcze bardzo ważna uwaga, tam jest 90% młodych, silnych mężczyzn, którzy zapłacili bilety i przyjeżdżają normalnie na dziko do nas się tutaj wkraść. Polska nie jest pierwsza, ani nie jest ostatnim krajem, który broni swoich granic. A Ukraińcy, gdzie jest prawdziwa wojna, Irpień, Bucza, Sumy, no to Cherson, ja tu muszę powiedzieć Mariupol i tak dalej, my przyjęliśmy ich kilka milionów, a milion u nas w Polsce jest. Polskie serce jest zdrowe i otwarte. Pani Ochojska powinna o tym pamiętać, formułując takie myśli.
I tym zdaniem posła Tadeusza Cymańskiego kończymy ten temat. Janusz Sianek zaraz zostanie wywołany tutaj do mikrofonu, w związku z tym, że politycy Prawa i Sprawiedliwości rozpoczęli zapowiadaną przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego trasę programową Przyszłość to Polska. Kraków, Gdynia, Łódź, Bydgoszcz, Wrocław to tylko niektóre z tych punktów, w których pojawi się, jak to mówił Jarosław Kaczyński, drużyna PiSu. Janusz Śniadek, czy będziecie wykuwać program na najbliższe wybory właśnie w trakcie tych spotkań?
No dokładnie taka jest intencja, zresztą bardzo ładnie nazwana ta akcja, wyrażająca głęboko pewną filozofię tego przedsięwzięcia Przyszłość to Polska. I pomyślane to jest właśnie jako setki, na pewno grubo powyżej 1000 spotkań z ludźmi, podobnie jak w minionych kampaniach. Te sprawy programowe, główne, wiodące tematy programowe wykonane były właśnie na tego rodzaju spotkaniach. Tu oczywiście pewne zręby sprawy już dokonane, też omawiamy kwestie niepokojów wobec szeregu rzeczy, czy w przypadku no, zwycięstwa opozycji, które już było tak wielokrotnie obwieszczane jako pewnik, te programy społeczne zostaną zachowane. Tutaj jest no, ogromny niepokój wśród ludzi, ale sądzę, że ta intencja tej całej kampanii obliczona jest na to, żeby taki program ułożyć, żeby po raz kolejny na trzecią kadencję uzyskać poparcie społeczne, żeby Polacy wybrali program Prawa i Sprawiedliwości, udzielili mu poparcia, żebyśmy mogli dalej właśnie dla dobra Polaków, dla dobra Polski kontynuować, realizować rządzenie naszą kochaną Polską.
Panie pośle, to ruszacie w ofensywę. Ja w takim razie poproszę pana posła Marka Rutkę, by wcielił się może w tego Polaka, który by pojawiłby się na takim spotkaniu. O czym byłaby mowa? Czego by pan się domagał?
Ja nie muszę się wcielać, bo ja o tym wszystkim naprawdę wiem. I Koalicja Obywatelska i PiS widzę, że idzie śladami Lewicy, ponieważ myśmy w lecie ubiegłego roku nie mieli wakacji jako posłowie i posłanki klubu parlamentarnego Lewicy, tylko wyjechaliśmy w Polskę w ramach trasy Bezpieczna Rodzina i odwiedziliśmy wiele miejscowości w naszym kraju, w naszym województwie. To był m.in. Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Chojnice. I Na tych wszystkich spotkaniach rozmawialiśmy z ludźmi o ich realnych problemach, takich, których politycy, którzy często tej ulicy Wiejskiej za bardzo nie opuszczają, nie mają zielonego pojęcia. Podejmują tematy, też dzielą Polaków, natomiast nie zajmują się realnymi problemami obywateli. I między innymi efektem tych naszych rozmów podczas tej wakacyjnej trasy Bezpieczna Rodzina nie było zgłoszenia obywatelskiego projektu Renty Wdowie i teraz nad tym projektem zbieramy podpisy. I przeszło tydzień temu była ta trasa właśnie związana z Rentą Wdowią w województwie pomorskim. Przyjechało do naszego województwa 16 posłanek i posłów klubu Lewicy z marszałkiem Czerzastym na czele. Zaczęliśmy od Słupska, następnie Miastko, Gdynia, Malbork i Gdańsk. I na tych wszystkich spotkaniach było naprawdę wielkie zainteresowanie obywateli. Chcieli z nami po prostu spotkać, porozmawiać o tym, co naprawdę Polaków na co dzień dotyka. I ja muszę powiedzieć, że ja już w czwartek w ramach tej trasy właśnie Renty Wdowiej i Bezpiecznej Rodziny będę w Ostrowcu Świętokrzyskim, Kielcach, w piątek jestem w Tomaszowie Mazowieckim i Łodzi, a w poniedziałek wracam do okręgu i zapraszam do Kościerzyny na godzinę 18 do mojego biura poselskiego, bo jesteśmy blisko ludzi i tego, co naprawdę ludzi dotyka. Nie zamykamy się ani kordonami policji, jak robi to Prawo i Sprawiedliwość. U nas nie ma selekcji, każdy może wejść, zadać pytanie.
No, panie pośle, tutaj nie a propos Nowej Lewicy, ale a propos Platformy Obywatelskiej, okazuje się, że na ich spotkanie nie każdy może wejść, bo ekipa Telewizji Polskiej nie została wpuszczona. Ale dobrze. Tadeusz Cymański, Solidarna Polska. Czy wy także będziecie działać w ramach akcji Przyszłość to Polska?
Tak, mamy co prawda własny program i my jako partia autonomicznie przygotujemy go.
Dlatego to pytanie, panie pośle.
Ale tutaj oczywiście patrzymy to piękne hasło, gratuluję pomysłu. Przyszłość to Polska. To jest też podkreślenie polskości w ogóle, bo polskość wcale nie jest taka oczywista, jak słuchając niektórych polityków można mieć wrażenie, że oni, my nie kwestionujemy absolutnie obecności w Unii Europejskiej, co nam się przypisuje, nieprawda. Natomiast najpierw jednak czujemy się Polakami, a ciut dalej Europejczykami. I to jest ten mały niuans, dlatego podkreślamy znaczenie tradycji. A tu słuchając posła Rutki, to bym powiedział tak, no bardzo dobrze by to było, żebyśmy zaniechali tej bezpardonowej, strasznej wojny ideologicznej. Mówię tu o Kościele, o papieżu, o tych wszystkich sprawach. Natomiast rzeczywiście, czego brakowało w przeszłości, chyba poseł się zgodzi, właśnie spojrzenie na problemy codziennego dnia. Ten pomysł Renty Wdowie jest bardzo ciekawy, jestem na niego dość otwarty, bo mamy bardzo wiele problemów. Natomiast jest jeszcze tak w życiu i to już nasz atut jest, mianowicie, że wartość partii się spotyka, sprawdza wtedy, kiedy ona rządzi. Ja byłem w opozycji przez 26 lat i w koalicjach, byłem tu i tam. Natomiast proszę mi wierzyć, że jak się jest w opozycji, można obiecywać wszystko. I tak się dzieje, to jest normalne. I my kończymy 8 lat, 2 kadencje i staniemy teraz do rozrachunku przed ludźmi. Musimy stanąć i zdać sprawę z 8 lat. I myślę, że to będzie bardzo ciekawa kampania. Nie wszystko nam się udało. Mamy świadomość bardzo wielu też jeszcze problemów ogromnych. Natomiast oczekujemy, i to jest nasze zadanie, i tutaj poseł Śniadek z naszego rejonu będziemy to wspólnie robić, pokazać, ocenić trzeba przez porównanie, co myśmy obiecali przez te 8 lat i co zrobiliśmy. Jaki jest bilans tych 8 lat? I najważniejsze pytanie, to jest pytanie do wyborców. Czy przez te 8 lat, mając na uwadze dwie potężne, straszne zewnętrzne czynniki, czyli COVID i wojna na Ukrainie, no i ten straszny trzeci cios w plecy, czyli dywersja przez niektórych polityków opozycji w Brukseli. I pomimo tych trzech potężnych przeszkód, udało nam się jednak przez te 8 lat to wszystko ciągnąć. I wydaje mi się, żeby nie wpadać też w samochwałę, bo to będzie straszne. Musimy patrzeć wymagająco i skromnie, ale nie obawiam się tego. I śmiało nie będę uciekał od ludzi, wręcz przeciwnie. Możemy do ludzi iść i konkretnymi faktami, liczbami to pokazywać. A ten społeczny aspekt lewicy mnie cieszy, bo zawsze patrzyłem przez 26 lat, pamiętam lewicę, nazwę to liberalną, straszliwe, przecież lewica wprowadzała podatek liniowy, tak było. No i teraz te nurty społeczne przykuwają uwagę i budzą nadzieję, bo my możemy się różnić, dyskutować, wspierać, ale dla Polaków powinniśmy mieć wybory, powinny być konkursem, kto lepsze ma pomysły, a nie konkursem nienawiści i hejtu, bo to się niestety tutaj szykuje.
No, niestety też nie znamy jeszcze programu szczegółowego, na przykład Platformy Obywatelskiej. Były tutaj głosy na naszej antenie, że Polacy nie są gotowi, by go poznać, to mówił senator Klejna. No może niedługo będziemy gotowi na to, by poznać program Platformy Obywatelskiej. Ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Gdańsk. Ze mną w studiu był Marek Rutka, Nowa Lewica. Dziękuję bardzo.
Spokojnie do
tygodnia. I na łączach telefonicznych Tadeusz Cymański, Solidarna Polska. Dziękuję. I Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość. A kolejne śniadanie polityków na antenie Radia Gdańsk. Za tydzień Michał Parześniak. Dziękuję. Do usłyszenia.
Śniadanie polityków.